Jeszcze jedna uwaga do poprzedniego tematu. Bartosz Arłukowicz oczywiście jest ze Szczecina. Wyfrunął nam tak jak Joachim Brudziński do Warszawy, no ale jest ze Szczecina. To warto powiedzieć i za to sprostowanie, zwrócenie uwagi dziękuję mojemu gościowi, którego za chwilę przedstawię, ale teraz zapowiedź. Po raz kolejny ostrzegamy przed wyłudzeniami z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych BLIK. Oszuści podszywają się pod znajomych na portalach społecznościowych i zwracają się z pilną prośbą o pożyczkę. Takich ostrzeżeń na stronach policji pojawia się coraz więcej, nie tylko na stronach policji zresztą. W marcu jedno z nich wydała Komenda Miejska Policji w Tychach, tuż po tym, jak dwie mieszkanki miasta uwierzyły, że z prośbą o szybką pożyczkę zwrócili się do nich znajomi. Niestety, jedna straciła 600 zł, druga ponad 8 tysięcy. Oszustwo metodą na BLIK polega na tym, że oszuści, przełamując elektroniczne zabezpieczenia do komunikatora, w imieniu pokrzywdzonych wysyłają wiadomości do znajomych z prośbą o pożyczenie pieniędzy poprzez wygenerowanie kodu BLIK w systemie płatności elektronicznej. Swoją prośbę tłumaczą nagłym zdarzeniem, chwilowym brakiem gotówki, pilną potrzebą zapłaty rachunku czy zrobieniem przelewu oraz tym, że nie mogą tego zrobić ze swojego konta. Osoba, logując się do swojego banku, musi wygenerować w aplikacji kod do płatności, a następnie przesłać go temu, w cudzysłowie, znajomemu. Niestety, w przeciwieństwie do płatności przelewem, takich transakcji nie można cofnąć, gdyż przestępca od razu wpisuje podany kod BLIK w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze. Oszustwa z wykorzystaniem numeru BLIK są coraz groźniejsze. No a my pytamy ogólnie, jak nie ulec psychomanipulacji przestępców i czy możliwe jest w pełni bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej? A moimi Państwa gośćmi są pan Marcin Skonieczny, informatyk, prezes Patronite.pl, członek zarządu klastra IT Pomorza Zachodniego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami także pan dr Rafał Lange, ekspert naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Kłaniamy się.
Dobry wieczór Państwu.
Panu Marcinowi dziękuję za to, że był czujnym słuchaczem i przypomniał mi, że Bartosz Arłukowicz jest jak najbardziej ze Szczecina. A teraz już porozmawiajmy o tym bezpieczeństwie czy niebezpieczeństwie w sieci. No właśnie, panowie, czy możliwe jest w pełni bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej? A może dajmy sobie spokój z tym internetem, pan Marcin Skonieczny.
Już nie uda nam się dać spokój z internetem, to tak można ogólnie powiedzieć, ale też nie można powiedzieć w zasadzie nigdy, że będziemy mieli 100% bezpieczne sieci internetowe. To jest, takie rzeczy nie istnieją. Ale nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, jakbym zniechęcał do używania, ponieważ mimo wszystko w całej masie tego, co robimy w internecie, no to są jednak znikome przypadki i w zdecydowanej większości przypadków wystarczy, że będziemy po prostu ostrożni. I ta ostrożność to jest choćby, jak w przypadku, który opisywał pan, to jest po prostu bycie wrażliwym na to, na niestandardowe zachowanie, bo przecież nieczęsto ktoś do nas przez Messengera prosi o przesłanie 8 tysięcy złotych, to ja bym jednak spróbował to sprawdzić innymi kanałami. To z takich obserwacji, nazwijmy to zachowań, ale też zwróciłbym uwagę na, tu bym nazwał to koniecznością, żeby wszystkie wrażliwe dla siebie konta, czy zarówno e-maila, jak i w kanałach społecznościowych, zabezpieczyć uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. Ja nawet moim znajomym przy ognisku przypominam o tym, że to jest strasznie ważne, bo mając dostęp zarówno do społecznościowych kanałów, ale także do e-maila, możemy dzięki temu ten, kto je pozyska ten dostęp, będzie mógł dostać się do wszystkich usług, na które mamy zarejestrowany ten e-mail, a także porozmawiać w naszym imieniu z naszymi znajomymi, co jak widać może mieć niedobre skutki.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli na przykład?
Najłatwiejszy sposób uwierzytelnienia dwuskładnikowego w e-mailu to jest, w zasadzie każdy operator e-maila daje taką możliwość i taki najłatwiejszy sposób to jest dopisanie swojego numeru telefonu i wtedy przy każdym logowaniu na nowym urządzeniu, oprócz podania hasła, które też zdarza się, że mamy słabej jakości, będzie potrzeba podawania kodu, który przyjdzie do nas SMS-em. Tych sposobów dwuskładnikowego udzielenia jest więcej, ale ten jest najprostszy i najłatwiej sobie wyobrazić, jak to działa.
Oszuści nie próżnują, cały czas zarzucają sieci w sieci, no i może jakieś ryby się trafią, na przykład w naszej radiowej tutaj społeczności, także w internecie pojawiają się dziwne maile. Ja dzisiaj dostałem taki mail: potwierdź swój numer telefonu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. I to rzekomo wysłał All Your Bank, ale jak zobaczyłem, jaki to jest adres mailowy, to jest on dziwny, mniej więcej to tak brzmi: bhewal@mymc.net. Więc widać, że to zupełnie z All Your Bankiem nie ma nic wspólnego, nie ta domena. I przenosimy się do naszego drugiego gościa, pan dr Rafał Lange, ekspert naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASK. Panie doktorze, co robić? Unikać kontaktu z internetem i korzystać tylko wtedy, kiedy już jesteśmy przymuszeni? Czy właśnie ta weryfikacja dwuskładnikowa, ta uwierzytelnienie, czy coś jeszcze?
No, broń Boże unikać cyberprzestrzeni, bo tak jak pan Marcin powiedział, no, nie da się już dzisiaj. Z drugiej strony nikt jeszcze nie stworzył takiego systemu stuprocentowo bezpiecznego. To jest utopia. Nawet jak wyjdziemy na ulicę, to nie mamy 100% bezpieczeństwa, że wrócimy. Więc no, sytuacja jest taka...
Dynamiczna na pewno.
Dynamiczna. Oczywiście te zabezpieczenia to jest taki warunek podstawowy. Te dwuskładnikowe tutaj też polecamy. To jest jakby taka najprostsza, najłatwiejsza dla tego ostatecznego klienta, czyli dla nas, metoda zabezpieczenia się. Natomiast takim najsłabszym ogniwem tego wszystkiego jest człowiek, czyli my sami. Więc my musimy trochę popracować raz nad własną chciwością, bo no, gros tych przestępstw cyfrowych, finansowych polega na wyłudzaniu w celach inwestycyjnych, i popracować nad własną łatwowiernością, a wręcz naiwnością, że ktoś nagle, jakiś znajomy potrzebuje tak ad hoc jakiejś poważnej sumy i kontaktuje się z nami w sposób właśnie nietypowy, albo przez Messenger, albo SMS-em, albo dzwoni, używając sztucznej inteligencji, udając nasz głos kogoś bliskiego. Więc w tym względzie powinniśmy jakby być bardziej uważni o nasze takie reakcje emocjonalne.
Zatrzymajmy się, panie doktorze, właśnie przy tej sztucznej inteligencji. Porozmawiajmy o pozytywach i negatywach, bo ona jest wykorzystywana i będzie pewnie coraz szerzej przez przestępców. Najpierw to będzie głos. Wystarczy mała próbka głosu, nawet mniej niż minuta, żeby potem sprokurować taką informację nagraną, że to rzekomo nasz znajomy, znajoma czy bliska osoba z rodziny do nas dzwoni z prośbą o wsparcie finansowe, ale potem się pewnie pojawią całe postaci i tak dalej, bo to się rozwija. Ale czy jest też druga strona medalu? To znaczy, czy ta sztuczna inteligencja pomaga w bezpieczeństwie w sieci?
No, tak jak każde narzędzie, może być wykorzystane do dobrych celów i tak do złych celów. Tak samo jest z internetem, ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja może pomóc nam w poruszaniu się w cyberprzestrzeni, ale też przez osoby, które chcą nas wykorzystać, może być użyta nie tylko do przestępstw finansowych, ale również do innego rodzaju przestępstw. Na razie mówimy o przestępstwach finansowych. Ta sztuczna inteligencja jeszcze na tym poziomie nie powoduje jakby w statystykach tak dużej liczby wyłudzeń finansowych. Bo jeżeli porównamy do innych gatunków przestępstw finansowych za pomocą internetu, no to jest tam znikomy procent. Ja bym tutaj podkreślał i to, co CERT u nas w NASK podkreśla, te oszustwa inwestycyjne, czyli fałszywe strony, bo to jest największy odsetek jakby finansowych, największe straty. Jeżeli my popatrzymy sobie na statystyki już w konkretnej walucie, tak, no to przez ostatnie 5 lat w Stanach Zjednoczonych Amerykanie stracili prawie 28 miliardów dolarów, tak? I w większości przypadków to są te oszustwa inwestycyjne.
A ja mam, panie doktorze, tu informację ze Związku Banków Polskich, że od 2008 roku, to jest do końca 2023, udaremniono 115 tysięcy wyłudzeń kredytów na kwotę 5,7 miliarda złotych, w tym również za pośrednictwem sieci.
No, ale trzeba pamiętać, że to jest tylko czubek góry lodowej, tak? To, co my widzimy. Wiele podmiotów, jak i osób nie informuje o takich przestępstwach z różnych przyczyn. Raz, dbając o reputację firmy, jeżeli chodzi o osoby, to ze wstydu albo z niewiary, że służby odpowiednie do tego mogą naprawić sytuację. Więc sytuacja jest bardzo dynamiczna, jeżeli popatrzymy sobie na statystyki nawet CERT-owe. W 2022 takich stron, które podszywały się pod różne portale inwestycyjne, w CERT oflagował 8,5 tysiąca, natomiast już w zeszłym roku 32 tysiące. Jeżeli spojrzymy się na statystyki policyjne, no to każdego dnia takich przestępstw jest zarejestrowanych kilkaset, włączając święta, niedzielę i dni wolne od pracy. Więc jedynie, co my możemy zrobić, to sami siebie dyscyplinować, bo na każde narzędzie, które wykorzystamy, no tam już pracuję jakby i grupy osób, żeby to ominąć. Więc najważniejsza jest samokontrola.
Zatrzymajmy się. Właśnie, nie wpadanie w taką spiralę emocji. Przejdźmy do pana Marcina Skoniecznego. Pan jest informatykiem, informatyków powinien cechować spokój i tak dalej. Ale jest pytanie o to, jak my się powinniśmy zachowywać. Często, jeżeli otrzymujemy jakąś taką informację, oszuści zwykle działają tak, żeby właśnie była to albo informacja atrakcyjna, bo to możemy zarobić bardzo duże pieniądze w bardzo szybkim czasie, zysk 50%, 100% i tak dalej, albo właśnie rzekomo ktoś bliski potrzebuje pieniędzy i szybko udostępmy kod BLIK, zresztą, który jest zwykle aktywny 2 minuty, więc ci oszuści muszą szybko działać. Więc tutaj oprócz tego elementu informatycznego dochodzi ten element naszego spokoju, prawda? W wzięciu głębokich oddechów, czy panie Marcinie, nie wiem, policzenia do 10?
Mnie dziwi, że wciąż zdarzają się przypadki wyłudzenia na tak zwanego nigeryjskiego księcia, który w mailu obiecuje strasznie słabym językiem tonę złota, i która już czeka na nas, bo on ją właśnie odkrył i jesteśmy jego dalekim krewnym i tylko potrzebuje 5000 euro na kontener, w którym nam to prześle. No to po prostu to jest tak naiwne, że...
A działa,
bo skoro są wysyłane, to znaczy, że działa. Więc to może być taka odpowiedź. Oczywiście nikt z nas nie jest aż tak strasznie naiwny, ale bądźmy nieufni i nie bądźmy naiwni. I podchodźmy z ostrożnością do każdego, kto chce od nas pieniądze, tak mówiąc w skrócie, bo przecież może się czaić za tym złodziej, więc spróbujmy chociaż właśnie potwierdzić to, czy sprawdzić, czy to na pewno jest w porządku.
A wróćmy jeszcze, panie Marcinie, do tego oszustwa na Blika. Czy to uwierzytelnianie poprzez Blika i chociażby przez numer telefonu jako dwuskładnikowe ma przyszłość? Czy pana zdaniem coraz częściej będzie uwierzytelnianie, nie wiem, poprzez głos, czy linie papilarne, czy źrenice oka? W którą stronę to wszystko pójdzie?
Potwierdzanie przez to, co powiedziałem na początku, dwuskładnikowe, to w zasadzie jest tak jakby jeden z elementów tego, co możemy wykorzystywać. Tak? No bo mówi się, że takie podstawowe zabezpieczenia to muszą być co najmniej dwie z trzech rzeczy, tak? Czyli coś, co wiem, coś, czym jestem i coś, co mam. Tak? Czyli jeśli mam telefon, to znaczy, że można do mnie wysłać SMS-a. Jeśli to połączymy z hasłem, no to można powiedzieć, że to jest duży stopień zabezpieczenia. To, kim jestem, to jest właśnie to, co pan powiedział, czyli odcisk z palca. Po prostu musimy używać kombinacji tych rzeczy, bo nie zawsze jesteśmy w stanie się zabezpieczyć w 100%, ale też nie możemy doprowadzić, żeby korzystanie z takich podstawowych rzeczy, jak fenomen na skalę światową BLIK, żeby był dla nas uciążliwy w używaniu. Więc po prostu ostrożność plus to, co powiedziałem, powinno nam dać takie podstawowe bezpieczeństwo. I w szczególności w sytuacjach właśnie, o których też panowie mówiliście, w których nagle ktoś nam obiecuje niesamowity zysk. No to jest podejrzane samo w sobie.
A czy odcisk palca będzie, jest rozwojową technologią, będzie coraz częściej używany? Bo już można sobie zamontować, prawda, w urządzeniu swoim. No są telefony też.
W zasadzie w każdym telefonie już można się w ten sposób autoryzować, więc tak.
Czyli to będzie się rozwijało. Ja mam tutaj taki ranking tych oszustw, z którymi zetknęli się Polacy. To jest tak, metoda na wnuczka 88%, 68% metoda na policjanta, na prokuratora, na funkcjonariusza CBŚP. A czasem jest tak, że najpierw jest niby metoda na wnuczka, potem dzwoni udawany policjant, który mówi o tym, że to była próba wyłudzenia i uczestniczy pani w wielkiej akcji prowokacji i proszę przygotować pieniądze. Przyjdzie policjant i proszę je wyrzucić przez okno. Sam mam osobiście niestety znajomą, która wyrzuciła sporą kwotę, tak właśnie zamotana można powiedzieć. Piramidy finansowe 67%, metoda na dopłatę do paczki 67%, metoda na pracownika banku 66%, 55% metoda na domową prezentację produktów, potem oszustwa na szybki zysk, metoda na sprzedaż na popularnym portalu zakupowym, metoda na listonosza, wiadomość hakerska o posiadaniu kompromitujących materiałów z kamery ofiary, oszustwo na fotowoltaikę i metoda na tanią wycieczkę sakralną. Ja bym tu jeszcze dodał metoda na super apartament w modnej miejscowości. Też ludzie płacą i potem przyjeżdżają. Okazuje się, że nic tam nie ma. I przechodzimy do pana doktora Rafała Lange. Ja prześledziłem statystyki. Wynika z nich, że tych prób różnego rodzaju oszustw za pośrednictwem internetu, oszustw związanych z bankowością elektroniczną jest coraz więcej. Czy mamy tutaj dobre informacje, że z drugiej strony chociażby te informacje o zastrzeżeniu PESEL-u i inne działania sprawią, że ofiar takich procederów będzie mniej? Jest pan optymistą?
Ja nie jestem optymistą, ponieważ jak spojrzymy na statystyki, kto jest najczęściej ofiarą takich tych najbardziej podstawowych, które pan wymienił, właśnie na kuriera, na wnuczka. Najczęściej ofiarami są osoby starsze i samotne. A to jest jakby target, który najwolniej i najmniej chętnie się edukuje. Jeżeli chodzi o seniorów, no to nie jestem optymistą, ale każde następne pokolenie, które już wchodzi w życie dorosłe, będzie lepiej przygotowane. Zresztą to widać też w badaniach rozpoznawania dezinformacji czy fake newsów. To młodzi internauci są lepiej przygotowani niż osoby starsze. Więc musimy poczekać. Na zmianę musimy, w mojej opinii, musimy poczekać. Te pokolenie, które dla których ta umiejętność jest wtórna, czyli poruszanie się w cyberprzestrzeni i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni jest aktywnością dopiero co wyuczoną, no jest potencjalnie najbardziej narażone na oszustwa tego typu, które pan wymienił. Są również oszustwa, które w statystykach rosną, tak zwane oszustwa romantyczne, tak? Zwłaszcza do osób starszych i samotnych, gdzie spotykają przez internet jakąś miłość swojego życia i ta miłość ich życia momentalnie potrzebuje jakichś finansów.
Popularne są na amerykańskiego żołnierza na przykład, prawda?
Tak, to w Polsce dotarło na amerykańskiego żołnierza. Ale już w Stanach też są takie oszustwa, gdzie jest pozorowane porwanie kogoś z rodziny, gdzie sztuczna inteligencja generuje głos takiej osoby. I pierwszy kontakt od tak zwanych porywaczy wyświetla się właśnie tej osoby porwanej, że ktoś się podszywa pod tą osobę porwaną. I takie przypadki już mamy. I najważniejsze, żeby samemu nie podejmować takich decyzji, tak? Żeby z kimś skonsultować, co robimy. Najlepiej z osobą, która ma lepsze albo dłuższe kompetencje w poruszaniu się bezpiecznym w cyberprzestrzeni.
No właśnie, panie doktorze, tutaj jest chyba kluczowe i panie Marcinie w studiu to, żebyśmy oddali sobie te 5 minut czasu na ochłonięcie, na przemyślenie, żebyśmy się nie dali wyprowadzić z równowagi, jeżeli się czujemy rozdygotani, to właśnie też weźmy głęboki oddech, zastanówmy się, zadzwońmy do bliskiej osoby i nie wierzmy temu, co mówi oszust. Ja w naszej interwencyjnej audycji miałem takie też przypadki, kiedy to okazuje się, że rzekomo dzwonił do kogoś pracownik banku i nawet telefon się zgadzał, a okazywało się, że nie był to pracownik banku, więc oszuści nie próżnują. I na zakończenie pan Marcin Skonieczny, informatyk, prezes Patronite.pl, członek zarządu klastra IT Pomorza Zachodniego. Z tej naszej rozmowy, panie Marcinie, wynika taki wniosek, że internet jest częścią życia z całym dobrem, które niesie i z tą złą stroną. I co od nas najwięcej zależy? Właściwie wszystko, jak będziemy z niego korzystać i czy będziemy ostrożni i mało romantyczni, jeżeli chodzi o internet. Tam trzeba po prostu zachować zimną krew.
Trzeba zachować zimną krew, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to można powiedzieć, że to jest trochę nawiązanie do pana poprzedniej rozmowy. W związku z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to bardzo duże znaczenie teraz ma to, co robi regulator i wchodzą kolejne rozporządzenia Unii Europejskiej, które część odpowiedzialności na przykład za phishing przenoszą na instytucje finansowe. Więc i także z tej strony będziemy chronieni, to instytucje finansowe będą także się starały nas edukować po to, żeby sami nie popadać w kłopoty.
No i kończymy tym, że przypominamy, w niedzielę wybory, każdy obywatel może zgłaszać przypadki dezinformacji, fałszywych narracji dotyczących zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Naukowa i akademicka sieć komputerowa prowadzi kampanię Nie dajmy kłamać o wyborach. Dziękuję panom bardzo. Pan dr Rafał Lange, ekspert naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASK, Państwowy Instytut Badawczy.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. A w naszym studiu był pan Marcin Skonieczny, informatyk, prezes Patronite.pl, członek zarządu klastra IT Pomorza Zachodniego. Panie Marcinie, zadam osobiste pytanie. Pan dr Rafał Lange pewnie idzie na wybory. Panie Rafale, jest pan z nami jeszcze?
Tak, oczywiście, idę na
pan
wybory.
Pan Marcin też?
Oczywiście.
Ja też idę na wybory i mam nadzieję, że spotkamy się przy urnach i będzie wyższa frekwencja niż w 2019 roku, kiedy wynosiła 45%. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. My również dziękujemy. Mariusz Tałajkowski, Piotr Tolko, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.